Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu Po szklanie i na testowanie. No i co, Paweł, dlaczego nie nagrywaliśmy przez ostatnie dni?
No święta, proszę pana, nowy rok, tu dużo wyjazdów, jakiś imprez, tego typu rzeczy. A tak już na w pełni poważnie, to w sumie to się pokrywa z tym na pół serio. Ile razy ja na pół powtórzyłem, ty.
No było bardzo dużo.
No bardzo dużo.
A cięć nie będzie.
Nie będzie, no trudno się mówi. Ale tak, w terminie, gdy mieliśmy nagrywać ten, nazwijmy to, pierwszodniowo-świąteczny odcinek, tak? No to mnie już nie było, byłem daleko poza studiem nagrywania, że tak to ujmę, i nie było takiej opcji, żebym ja gdzieś tam się pojawił. No później to światło też dobre. Święta się rozkręciły na dobre. Święta, nowy rok i faktycznie ciężko było nam gdzieś się chyba tam złapać na tych kilkanaście minut, żeby to nagrać, później zmontować. Ja nawet jak już wróciłem po tych świętach, to wtedy ty miałeś troszeczkę więcej, że tak to ujmę, roboty takiej poza biznesowej, nie wiem jak to nazwać.
Tak.
Poza biznesowo, hobbystycznie.
Można prywatnie.
Takich więcej prywatnych spraw, więc się nie udało z tym gdzieś tam jakoś nam zejść. Muszę pamiętać, żeby tym gębą tak nie kręcić, żeby nam się zejść, ale teraz już co? Już nowy rok minął, świętowanie się gdzieś tam odbyło.
Tak.
I jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy.
Dokładnie tak. I co? Wchodzimy w nowy rok ze świeżą energią. Tak jest, naładowane akumulatory.
Tak się lepiej by powiedział, tak się lepiej.
To się jeszcze dokaże.
Jak spędziłeś święta?
Rodzinnie, w dwóch lokalizacjach. Trochę to było problemem. Problem był taki logistyczny, bo gdzieś tam sobie zaplanowaliśmy, że pierwszą część świąt, dobrze mówię, tak?
Tak.
Czyli gdzieś tam Wigilię.
Po polsku.
Tak, po polsku. Spędziliśmy w moich rodzinnych stronach, a drugą chcieliśmy spędzić tutaj, co skutkowało tym, że tuż po Wigilii, już gdzieś tam pod wieczór, wszystko spakowaliśmy. Następny dzień, z samego rana, pakowanie wszystko do samochodu, tutaj przyjazd i tutaj organizacja pierwszego dnia świąt. Więc no było gęsto, że tak to ujmę. Ale jakoś to wyszło, było w miarę sympatycznie, nikt się nie pokłócił. Jakoś za specjalnie nikt na nikogo nie
zwiedzywał. Czyli o polityce nie rozmawialiście za bardzo.
No, coś tam się udało bąknąć, ale jakoś wszyscy się w miarę w języki gryźli, więc nie było źle.
To bardzo dobrze.
A u ciebie udało się jakkolwiek te święta spędzić?
Wiesz co, u mnie się udało spędzić w taki sposób, że dosłownie w Wigilię, na chwilę przed kolacją wigilijną, wypuścili mnie i mojego syna, właściwie mojego syna ze szpitala, ale ja byłem razem z nim akurat tego dnia, więc no, ponad tydzień chyba byliśmy przed Wigilią w szpitalu, także jakby nastrój na Wigilię był taki sobie. Natomiast finalnie wszystko jest ok i jakby jak zostaliśmy wypuszczeni ze szpitala, dojechaliśmy na kolację. Można powiedzieć, że to była tym razem taka przyspieszona Wigilia. To trwało 3-4 godziny maksymalnie i się wszyscy porozjeżdżali do domu, no bo też młody po szpitalu to dobrze, żeby tam nie siedział nie wiadomo ile. Poza tym też on już po tygodniu siedzenia w łóżku szpitalnym też miał inny humor zupełnie niż by miał normalnie, więc odpakował prezenty, pobawiliśmy się trochę, no i była ucieczka do krainy snu. No a te późniejsze dni, no to tak jak mówię, no ze względu na to, żeby tam go nie przeciążać i nie narażać na jakieś zarażenia, no to żeśmy tak naprawdę siedzieli w domu. No tak, także w tym roku święta, można powiedzieć, takie inne niż wszystkie, ale dzięki temu nikt się o polityków nie pokłócił, przynajmniej. Chociaż wiesz co, z osób, które zazwyczaj są na Wigilii, to raczej już teraz, jak już powiedzmy najstarsza część rodu Wigilię spędza już w innym miejscu, to powiedzmy politycznie nie ma sytuacji, w których ktoś mógłby się pokłócić jakoś bardzo, tak? Bo tam wiadomo, poglądy zawsze gdzieś tam się różnią, ale tak jakby podzielić to na dwa obozy, to powiedzmy, że...
Wszyscy należą do jednego, tak?
Że wszyscy tolerują, powiedzmy, ten jeden, nie?
Okej.
Także pod tym kątem poszło to, powiedzmy, spokojnie. A jeżeli chodzi już tak poza świątecznie, to ja sobie zacząłem grać znowu po krótkiej przerwie. Tym razem rozpocząłem Borderlands 2 w koopie ponownie i plan jest ambitny, po 2 przejść od razu 3, którą zacząłem kiedyś i też jej w ogóle tam nie skończyłem, więc taki jest najbliższy plan. W międzyczasie zacząłem ogrywać Red Deada na peceta, no, grałem kiedyś na konsoli to jest gra, która jest specyficzna, ona jest mocno ślamazarna, więc trzeba mieć naprawdę sporo czasu, żeby do niej usiąść i faktycznie się dobrze przy niej bawić, ale to, co chciałem napomnieć, to, że tak naprawdę to, jak ta gra wygląda na PC-cie, to jest obłęd, istny obłęd, zwłaszcza na dobrym kompie, na takich ultra detalach, jaką mam przyjemność jakby rozgrywkę sprawdzać w tym momencie. No to jestem zachwycony, naprawdę, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko wygląda. No i ponownie, tak jak już przy odcinku o podsumowaniu Game Awardsów i trailera GTA 6, to tutaj muszę powiedzieć, że jak Red Dead, który już ma chyba 4 lata, albo 3, 4, jakoś, aż sprawdzę, wydaje mi się, że 4, 5... Zaraz będzie 6.
Ale to też, bo chyba Red Dead Redemption 2 również na PC ty nie wyszedł w tym samym dniu, co na konsolę. Zgadza się? Tam chyba też była jakaś obsuwa. Mm-hmm. Tak, zgadza obsuwa. Się. No to celowe działanie, ale...
Tak, ale zgadza się. Na PC ta wyszedł później. W 2018 w październiku wyszedł na konsolę. No to nawet, tak? No to już stuknęło 5 lat tej grze, jeżeli chodzi o wersję konsolową. Ja wiem, że ta wersja na PC już i tak tam rok czy 2 lata później, jak wychodziła, to już wtedy wyglądała dużo lepiej niż ta wersja konsolowa. Natomiast to, jak to wygląda w tym momencie na tych wysokich detalach, to oj. Naprawdę ja jestem turbo zachwycony, więc jak GTA 6 będzie wychodziło, to... No, ja znowu, mój hype się podbił o 3 poprzeczki wyżej. Co prawda, to jest to, co mi dzisiaj powiedziałeś. Red Dead w tym momencie potrafi zrobić bardzo dużo ciepełka na komputerze, a zakładając, że GTA 6 jednak będzie w mieście, będzie bardzo zaludnione z tego, co widać po trailerach, to... No, to może być gorąco, naprawdę. Tym bardziej, że no na pewno też jakby na peceta to poczekamy jeszcze ze 2 lata, tak? No skoro w przyszłym roku ma dopiero wyjść na konsolę, realnie powiedzmy gdzieś w połowie roku, no to niech to będzie 1,5 roku do 2 na konsolę, to na peceta wyjdzie za jakieś 3, więc ten zestaw, który mam obecnie, na pewno będzie musiał przejść upgrade, żeby grać w GTA 6 na takich ultra detalach. No ale czego się nie robi dla GTA.
No tak, ale zobacz jeszcze z tej strony, może wyjdzie, bo gdzieś tam, nie wiem, czy mi się to obiło uszy, czy mi się to przyśniło już, ale chodzą pogłoski o nowej generacji konsol, więc może GTA wyjdzie też zaraz po tym, znaczy szybciej na nową generację konsol niż na pecety. No i będzie kolejny pretekst, żeby jednak tą konsolę sobie gdzieś tam postawić, także...
Wiesz co, znając Rockstara, na pewno GTA 6 wyjdzie na Xboxa Series X, na pewno na PS5, na pewno wyjdzie później na PS6 i nowego Xboxa, na pewno wyjdzie na peceta, na pewno wyjdzie na jeszcze 8 innych konsol. Wiemy, jak lubią doić i wątpię, żeby ominęli obecną generację konsol. Nie wierzę w to po prostu. Patrząc pod tym kątem, to może być system seller jakby kolejnej generacji konsol, ale na pewno na tą obecną wyjdzie. Chociaż no, ja znając życie, to sprawdzę faktycznie zarówno na jakby na konsoli tej generacji, którą mam. Nowej generacji raczej nie będę kupował, bo nie bez powodu kupiłem peceta. W sensie no tak. Przyzwyczaiłem, jakby przesiadłem się z powrotem na gaming na pececie. Mhm. Są tytuły, w które gram na konsoli i spoko. Natomiast jednak zatęskniłem za takim graniem jak za mało lata i ja, odkąd wróciłem, to najlepsza decyzja ever, jaką mogłem popełnić. Są gry, które uwielbiam sobie rozłożyć się na kanapie, wziąć pada do ręki i grać. Natomiast mnóstwo gier jest takich, które jednak na PC-cie smakują dużo, dużo lepiej.
Potwierdzam. Ja jakoś tam większej styczności z konsolami nie miałem dopiero... gdzieś tam jak znalazłem swoją żonę, to ona gdzieś tam była takim troszeczkę konsolowcem.
Trzymała konsolę w ręku po prostu.
Dokładnie tak. I gdzieś tam dopiero wtedy miałem tą styczność z konsolami, a tak do tej pory to większość rzeczy ogrywałem na PC-cie i teraz za każdym razem, jak muszę wziąć pada do ręki, to jest mi niewygodnie. Po prostu nie umiem grać na padzie w cokolwiek. Może ścigałki trochę i gdzieś tam fifkę. Ale też nie za specjalnie, natomiast jak muszę jakąkolwiek tam, nie wiem, zręcznościówkę czy jakiś shooter grać na padzie, to...
Nie no, shootery, nie. Ja, wiesz co, pierwszy walkthrough Cyberpunka miałem na konsoli, a to jak później zrobiłem pierwsze przejście na PC-cie, to nowa gra zupełnie inne doznania. Bo powiem tak, tutaj na PC-cie faktycznie wyzwanie widziałem trochę gdzie indziej, bo na konsoli nawet proste starcia były momentami dla mnie trudne, w sensie takim, że nie byłem do końca z tym sterowaniem, jakby nie miałem tak opanowanego tego sterowania, żeby to było dla mnie w pełni komfortowe. Natomiast na PC-cie wyzwaniem były faktycznie trudne starcia, ale nie były frustrujące, tylko były faktycznie, dobra, tu się spinam, tu robię takie kombosy, tu to, tu tamto, tu skaczę, tu w ten sposób, tu odbijam pociski od tego, od tamtego. A na padzie jednak to było bardziej, dobra, traf. Schowaj się i traf. Także no praktycznie zupełnie inna rozgrywka. No ale... Ale tak, no to widzisz, to się zgadzamy. To jesteśmy obaj pecetowymi graczami bardziej. Tak jest. Z jakimi nadziejami wchodzisz na ten rok?
Kurtka, nadzieję to już dawno temu porzuciłem. Bardziej mi chyba została ambicja, czy tak to ujmę. No chciałbym, żebyśmy, jeżeli chodzi o tak typowo zawodowo, powiedzieć bardziej na tym punkcie bym się tutaj chyba skupiał, no to żebyśmy jednak znaleźli czas i... Nie wiem, jak to dokładnie nazwać, jakie jest odpowiednie byłoby tego słowo do tego, żebyśmy nie porzucili tych jakichś założeń, które gdzieś tam sobie już przegadaliśmy w poprzednim roku, gdzieś tam założyliśmy sobie realizację pewnych elementów i chciałbym, żebyśmy się jednak przy tym trzymali, żebyśmy nie starali się jakoś tego odwlekać, bo coś, bo to się dość często znajduje jakiś argument, bo coś i wolałbym, żebyśmy jednak tego nie robili i też to jest to coś, przez co ja cię ostatnio tak tyle razy pingałem. Nagrywamy, bo zauważyłem właśnie, że przez ten okres świąteczno-noworoczny to tak trochę to ciśnienie jakby spadło, przynajmniej u mnie, że jednak okej, umówiliśmy się na coś tam sobie zaczynamy robić, ty niby wiedziałeś, co masz robić, ja wiedziałem, co mamy robić, ale tak się te rzeczy gdzieś tam poukładały, że robiliśmy coś innego, a finalnie nie to, co gdzieś tam sobie założyliśmy. Natomiast chciałbym, żebyśmy właśnie w tym nowym roku od samego początku gdzieś tam się tego pilnowali, żebyśmy te swoje jakieś tam postanowienia, te założenia co do realizacji, gdzieś tam się pilnowali tego, żebyśmy to robili, tak?
Tutaj ta końcówka roku, no to logistycznie i z mojej swojej strony tak naprawdę też gdzieś tam pokazała pazur. Więc tak, ale to jakby ja się podpisuję jak najbardziej wszystkimi moimi kończynami pod tym, co powiedziałeś, a realizacja tych celów, które sobie założyliśmy, jak najbardziej. A co jeszcze?
Czy coś jeszcze?
Masz jakiś taki cel zawodowy, który chciałbyś spełnić?
nie wylecieć z roboty.
No i gitara i tym optymistycznym akcentem możemy przejść dalej.
A ty sobie założyłeś jakiś taki wyższy, że tak to ujmę, cel?
Nie. Tak naprawdę w tym roku, znaczy tak, ale nie o wszystkim mogę powiedzieć tak otwarcie. Mhm. Na pewno założyłem sobie to, że tak jak najbardziej realizacja wszystkich naszych planów związanych z poszklaniem dookoła, bo to nie jest tylko i wyłącznie nagrywanie odcinków podcastowych, także jakby realizacja tych tematów. Realizacja, to mogę gdzieś tam podejrzewam zajawić pewnego narzędzia, które będziemy razem rzeźbić. Też gdzieś tu powiedzmy prywatnie, to jakby to, żeby to też nam nie wyparowało i żebyśmy to zrobili tak dobrze, jak to wygląda na papierze, bo już zaczęliśmy w zeszłym roku tak naprawdę prace koncepcyjne. Myślę, że też to, co już mamy skończone w zeszłym roku, to nad czym siedzieliśmy przez 2-3 miesiące, to fajnie, żebyśmy to też zaopiekowali się tym jak najlepiej. To też jest jeden z takich moich celów. Ale przede wszystkim to jest faktycznie trzymanie się tej systematyczności ze względu na to, że jednak tych prywatnych rzeczy, które gdzieś tam będą uderzać z boku, zwłaszcza w pierwszej połowie roku, jest tyle, że to już samo w sobie będzie wyzwaniem. Więc tak naprawdę takie trzy filary, powiedzmy, tak? No bo oczywiście tutaj jest jeszcze cały czas powiedzmy ten sam punkt, co ty, nie wylecieć z roboty. czyli jakby dowozić to wszystko, co mamy do wiezienia u nas w firmie, plus te dwie, trzy aktywności takie, które mamy sobie założone jakby obok, czyli tematy związane z poszklaniem i na testowanie, to jak najbardziej chciałbym, żebyśmy na grudniowym podsumowaniu w przyszłym roku, czy w tym roku już, za 12 miesięcy, mogli sobie usiąść i powiedzieć tak, te podstawowe cele, które sobie założyliśmy, to są zrealizowane. Oczywiście biorę pod uwagę na przykład nie wiem, przerwę wakacyjną jakąś na pewne, na jakiś okres, tak? Ja też nie chcę mówić tutaj, że absolutnie każdy tydzień będzie jakby zawierał całą masę odcinków, tak? Bo zakładam, że jednak jakiejś forma jakiegoś resetu będzie nam potrzebna, tak? Jakiegoś odpoczynku, urlopu, więc to biorę pod uwagę. Natomiast ogólnie takie trzy powiedzmy grube postanowienia. Myślę, że tak. No i z takich prywatnych to na pewno się ruszyć z powrotem. Tu jest rower i on czeka, aż będę pokonywał znowu setki kilometrów na nim. I to też jest plan ze względu na to, że to mi też bardzo pomoże zdrowotnie. I na głowę, i fizycznie, więc tak, z takich prywatnych celów to nie zamulić ponownie. Tak jak mam tendencję niestety do tego, żeby po fajnym okresie aktywności później pół roku przybimbać. No i tutaj jakby końcówkę, znaczy czy drugą połowę roku 2023 przebimbałem zupełnie nie z własnej woli, tylko mnie choroba uziemiła, to teraz po prostu chciałbym wrócić przynajmniej tak, w taki sposób, żeby dla zdrowotności się trochę jednak poruszać, podziałać, żeby nie było lipy, jak to mówił hardkorowy koksu.
Tak jest, dokładnie tak. Trzeba się ruszać, a w naszym zawodzie jest to jeszcze tym bardziej wskazane, bo nasza robota jest typowo siedząca, więc jak ktoś ma możliwość, tak jak na przykład nawet ty, czasem jeszcze stajesz przy tym biurku, czy już ci się odechciało je podnosić?
Staję, ale znacznie rzadziej niż stawałem, natomiast to wynika z kilku względów. Po pierwsze, znacznie częściej jeżdżę do biura niż wtedy. Po drugie, jak młody trochę choruje i był w domu, to coraz więcej jakby, inaczej, więcej pracuję w salonie czy gdzieś u niego w pokoju niż u siebie przy biurku. Natomiast tak, jakby bieżnia i stawanie przy biurku to też jest jakby część takich założeń w tym punkcie więcej się ruszać, bo to wiele nie kosztuje, a naprawdę bardzo szybko widać fajne efekty, dużo lepiej głowa pracuje, także jak najbardziej jest to zawarte w tym postanowieniu. I dobrze, że o tym mówimy, bo to jest takie skomitowanie się do czegoś i ktoś może nas z tego rozliczyć, także... Tak. Pingajcie mnie co miesiąc. Halo, Kuba, chodzisz? Wstajesz przy biurku, czy nie? Także tak.
No dobra, to co? To może tym optymistycznym akcentem przejdziemy do tematyki tego odcinka.
Tak.
Czy takiej drugiej tematyki, bo powiedzmy to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to też jakaś tematyka była. To nie
oczywiście. Właśnie chciałem to powiedzieć, że tak naprawdę to nie jest tak, że my przechodzimy dopiero do tematyki odcinka, tylko my de facto... Mamy po prostu kilka tematów. To już nie jest tak, że mamy jeden temat. Bo jak jest dwóch gości, to ciężko jest mieć kompletnie jeden temat.
No, dokładnie tak.
No, zwłaszcza jak sobie tak luźno gadamy.
Tak, i zobacz nawet w drugą stronę. Jak jesteś sam, to ciężko, żebyś miał więcej niż jeden temat. No tak. Bo wtedy to już widać, że robisz dwie różne rzeczy. A tutaj po prostu jeden coś powie, drugi coś powie. Tak sobie płynnie folujemy od lewej do prawej. I z tego
wychodzi... Tak. Jak będą te odcinki, które jakby będziemy w tej solowej formie, to tam ewidentnie będzie widać, że jesteśmy skupieni na jednym temacie i tyle. Dziwnie by było, jakbyś sam w połowie mówienia o czymś nagle zaczął gadać o rowerze.
No dokładnie, to by było takie.
Ale chyba, że byłbyś stand-uperem.
Ale ktoś by się pewnie połapał, no wiesz. No, jakbyś dobre przejścia porobił, to... Mhm. Tylko potem w sumie dlaczego? Jaki byłby wtedy sens robienia jednego odcinka, jak mógłbyś to rozbić na dwa? No dobra, ale nieważne. Pogadajmy o takim QA-owym aspekcie. Dzisiaj na taką rozgrzewkę noworoczną wybraliśmy sobie taki luźniutki w miarę temacik. Mhm. A mianowicie zabawne, tam największe wpadki, jakie nam się przydarzyły jako QA. Ja mam dwa przykłady przygotowane. Kuba tu już się pochwalił, że ma jeden. Więc może, żeby było
na przemian... Zróbmy tak. Tak, dokładnie.
Ja zacznę, a potem ty i ja dokończę takim no, grubą wpadką, gdzieś tam QA-owo, firmowo, projektowo wręcz. Zaczynając od takiej w miarę lekkiej, oczywiście każda z tych historii, przynajmniej moich, ma puentę jakąś, to nie jest tak, że sobie to opowiadam, że było śmiesznie i się wszystko rozpadło, nie. Historyjka numer jeden miała miejsce już tutaj w tej firmie, w Makolabie. Nie będę mówił, w którym projekcie, żeby mnie potem nie ścigali. Ale akcja była mniej więcej taka, że mieliśmy system, pracowaliśmy nad systemem, który składał się z wielu mikroserwisów, to wszystko było osadzone na Kubernetesie i tam te procesy jakby przetwarzania tych żądań, tych samych, jakieś tam powiedzmy operacji był dość długi. No i te mikroserwisy były sobie osadzone na Kubernetesie. I na tym Kubernetesie mieliśmy kontenery, które zawierały po kilka podów danych jakichś tam mikroserwisów. No i cały bajer polegał na tym, że jak nie wiem, czy ty się, Kuba, orientujesz, czy nasi słuchacze też kojarzą taki feature Kubernetesa, że jeżeli wszystko jest dobrze postrojone, podostosowywane, pokonfigurowane, to wygląda to mniej więcej tak, że jeżeli jakiś pod nie działa albo coś się z nim psuje, to można tam komendo chyba kill czy delete na danym podzie po prostu go wyłączyć i on przez to, że ma taką konfigurację, sam zacznie się podnosić z powrotem, tak żeby utrzymać jakąś tam liczbę replikacji. No i jak ja się dowiedziałem, że można w ten sposób restartować pody, no to już mi to bardzo weszło w nawyk. No i kto by się nie psuło na jakimkolwiek środowisku, od dewa aż po proda, jak coś się wysypywało, no to Paweł ubijał poda, to się zaraz od razu podnosiło, więc było super elegancko, a że load balancer gdzieś tam trzymał te ruchy, no to było git. Natomiast w trakcie jednej z sesji testowych klienta ja zauważyłem, ja coś tam testowałem z boku, na tym samym środowisku, co klient testował. No ja sobie coś tam testuję i widzę, że jeden z podów dostał czkawki. No to ja, niewiele myśląc, cyk, zabijam tego poda jednego i drugiego. No bo wiedziałem, że jakby, znaczy wiedziałem, zakładałem, że tylko ja w tej chwili to testuję, więc tam nikomu krzywdy nie wyrządzę, to mi się podniesie tam w minutę i będzie git. Nie poczekałem, aż load balancer podniesie jeden pod i dopiero zabiłem drugi, tylko od razu obydwa naraz. Niestety w międzyczasie ktoś tam coś tam testował z konfiguracją Kubernetesa i to podniesienie się podów nie było włączone. I ja sobie wyłączyłem te podziki. Nie mówię, dobra, to sobie idę jakieś kawki zrobię, herbatki czy cokolwiek, zaraz przyjdę, będzie zrobione, sobie potestuję dalej. No ja sobie poszedłem, wracam tam po 10 czy 15 minutach. patrzę sobie na tą konsolkę, jeszcze w ogóle nie spojrzałem na wiadomości, patrzę sobie na tą konsolkę, no pody nie stoją. Mówię, co jest? No i patrzę, świeci mi się na czerwono komunikator i tam nie kto inny, nie jakiś tam kolega z pracy czy ktokolwiek, tylko klient. Słuchajcie, wiecie co, bo my tu mamy taką sesję, klient w sensie ma taką sesję, testujemy coś tam już z dostawcą zewnętrznego sprzętu wręcz. I przestało to nagle działać. Ja mówię, aha, no super, fajnie. No i mniej więcej finał tej historii był taki, że zdeployowałem po prostu tego poda jeszcze raz, cały ten deploy, bo to się nazywało deploy, zdeployowałem tego, tę część tych mikroserwisów ponownie, to tam zajęło z 15 minut kolejnych, żeby to się wszystko posadzało i wróciło to do życia. Oczywiście wprost się nie przyznałem, że to ja pozabijałem te pody i że one tam nie żyły, chociaż później, jak już, no bo był wymóg zrobienia RCA, więc to RCA robiliśmy, no to gdzieś tam wyszło, że ktoś pody zabił, ale kto, dlaczego, może same się popsuły, a że w historii logów było, że tam coś tam, coś z pamięcią, coś tam z czymś tam, to mi się to jakoś w miarę upiekło. Ale puenta mniej więcej jest taka w tym, żeby jednak nie przyzwyczajać się do tak twardych mechanizmów, no bo okej, okay, mechanizm jest bardzo fajny, bardzo wygodny, natomiast mimo wszystko jednak trzeba się dwa razy upewnić, czy się komuś tym samym pracy nie psuje, tak? No bo nie pracujemy dość często sami nad jednym jakimś tam klockiem, tak? Tylko gdzieś tam to jest rozprzestrzenione pomiędzy kilku ludzi w różnych zespołach, tak właśnie też z klientem, gdzieś tam się to może spinać. Najlepiej się bez jakiegoś tam konkretnego upewnienia, czy ktoś może jeszcze czegoś tam nie robi, no lepiej nie psuć aż tak na twardo. Delikatnie można, pozwalam, ale tak, żeby ktoś tam, tak jak ja, ubijał pody na sztywno, to nie polecam. Także taka jest historyjka numer jeden.
To my kiedyś zrobiliśmy coś bardzo podobnego, ale to nie jest ta rzecz, o której powiem. To ja tylko szybko wspomnę o tamtej rzeczy. Testowaliśmy jakby testy wydajnościowe, które zrobiliśmy, jakby tam specyficzny scenariusz i tak dalej. No i nie działało nam środowisko testowe, więc dosłownie na sekundę chcieliśmy sobie strzelić jakby podstawowym naprawdę scenariuszem w podstawowej konfiguracji z bardzo małą ilością userów. Chcieliśmy strzelić sobie w produkcyjny serwis, żeby zobaczyć, czy to w ogóle przechodzi, czy to nam generuje takie raporty, jakie byśmy chcieli i tak dalej, nie? I siedzieliśmy z programistą, z Kubą, pozdrawiam Kubę, i jak wpisywaliśmy parametry, to nam się troszeczkę podmieniły te klucze, to znaczy w ilość milisekund wpisaliśmy userów, a w userów wpisaliśmy milisekundy, więc żeśmy w dosłownie bardzo, bardzo małe okienko wstrzyknęli ogromną ilość userów i produkcja jakby w godzinach szczytu stanęła i trzeba było to odkręcać, ale no to nie było jakoś turbo bolesne, no bo to tam chwilę ten ruch tam się poobciążał, później to postawiliśmy z powrotem i jakoś to tam poszło, powiedzmy przerwa była może z 20 minut. Znaczy, no to jakby to był krytyczny system jakiś, no to faktycznie byłaby lipa, ale no to jakby taki czeski błąd, nie? Jakby trochę jakby pomyliliśmy okienka. Natomiast moja historyjka jest nieco bardziej komediowa i trochę taka, pamiętam, na tamten moment była dla mnie krępująca bardzo. Natomiast to nie była tak naprawdę moja wpadka do końca. Tylko to była śmieszna sytuacja, która wynikała jakby z mojej pracy. Kilka lat temu, no z 5-6 lat temu, napisałem automaty, które sprawdzały wszystkie strony live'owe, prodowe po stronie klienta w takim serwisie, który jakby integruje symulatory finansowe. No i żeby sobie sprawdzać, czy te nasze symulatory finansowe działają, to po prostu każdy market, który integrował symulator, miałem takiego smołka prostego, który po prostu wchodził na stronę live'ową, klikał tam na przykład Renault FR, no to, czyli tak to mogę powiedzieć, to były symulatory finansowe do Renault i Nissana. No i po prostu wchodziło na stronę, uruchamiało symulator, sprawdzało, czy on sobie żyje, czy nie. Jak żył, to po prostu gitara, nie? Jakby to był tego typu test. Klient też jakby chciał ten test po swojej stronie. Więc to było gdzieś tam dogadane. Te raporty były pokazywane, wysyłane klientowi. No i wtedy jeszcze wspieraliśmy stronę rosyjską. No i tam Infiniti jeszcze było. Taki samochód Infiniti, to też jakby z marki Renault. No i była taka sytuacja, że do projektu była wdrażana nowa osoba, plus jeszcze pokazywałem paru innym osobom, jak działa ten projekt pod kątem QA, jakie mamy procesy, jak to wszystko działa i tak dalej. Takie można powiedzieć w formie takiego szkolenia, wprowadzenia. No i po weekendzie umówiliśmy się, że w poniedziałek właśnie będziemy sobie robić takie wprowadzonko. Nastał poniedziałek, uruchamiam komputer po weekendzie, patrzę, o, są jakieś błędy, sprawdźmy. Akurat fajny przykład, żeby pokazać na tym raporcie, jak to wygląda, jak się symulator wysypie. No i w tym czasie przechodził też obok monitora, na którym to wyświetlałem. Tam było no paręnaście osób było w sali, ale powiedzmy patrzyło na ten telewizorek, no to patrzyło kilka osób tak ze szczegółami, ale przechodził akurat mój przełożony za moimi plecami. W momencie, kiedy wyświetliłem screenshoty tego symulatora, bo też tak robiłem, żeby wiedzieć, co się dokładnie wywaliło, to oprócz logów i tak dalej, no to był test UI, to sobie po prostu robiłem screenshoty. No i cała sala była bardzo zdziwiona, jak wyświetliłem nagle gołą panią z napisem wsadź mi wielkie dildo. Patrzę, to oj, mówię, jeden screen, bardzo dziwna sprawa. Przeglądam kolejny raport. Ta sama sytuacja. Dla marketu rosyjskiego znowu były no, normalnie jak na tych stronach kategorie różne filmy, miniaturki. No i sumarycznie od piątku do niedzieli przez 3 dni zamiast symulatora po prostu były strony porno. No i tak naprawdę to nie był mój błąd, tylko strona rosyjska była zaatakowana i mieli przekierowania. Że jak wchodziłeś na stronę tam na Renault czy Infiniti w Rosji, to po prostu cię na pornosy przekierowywało. Tylko że ja robiłem tego screenshoty i to automatycznie było słane dalej do klienta. Także to była taka dosyć śmieszna ciekawostka. Pamiętam taki komentarz, jeden czy dwa wtedy padły, że ha, Kuba, i za to ci płacą, tak? Tak? Ładne strony testujesz. No i faktycznie w momencie, kiedy chcesz komuś coś pokazać i widać, że w twoim screenshocie są jakieś treści pornograficzne, no to jest to całkiem zabawne. Zwłaszcza, że totalnie się nie spodziewałem tego, więc moja reakcja była taka jak ten panic button od razu, nie? Co ja kliknąłem, nie? O co chodzi? Nie ta strona. No, także ten. Tutaj jakby puenty jakby za dłużej nie mam. Poza tym, że sytuacja była zabawna. Natomiast no tak to wyglądało. Pamiętam tę sytuację do dzisiaj. Gdzieś tam w rozmowach z zespołem, bo część osób, które były świadkiem tej sytuacji, to jakby do tej pory pracują, niektóre nadal w tym samym projekcie, więc czasem sobie to wspominamy, ale no.
To grubo. Czegoś takiego to bym się nie spodziewał jakby. No, grubo.
Ja się, wiesz co, ja się cieszę, że to nie było czegoś takiego, że na przykład klient przyjechał i trzeba to było klientowi pokazywać, nie? Jakby to była taka prezentacja dla klienta i bym mu wyświetlił jakieś ruskie porno, to zdecydowanie bardziej bym chyba się zestresował. Ale nie zapomnę, jak właśnie Dominik przechodził, spojrzał i się cofnął.
Zaintrygowało go to mówić.
Kuba.
Dobre. No to ja nie kojarzę nigdy, żebym na coś takiego trafił, w sensie...
No ja raz w życiu, dosłownie, raz w życiu. To była jednorazowa sytuacja, nigdy więcej tego nie powtórzyłem.
Ale też jakby to, teraz mi co ciekawi, nie przeczytałeś tego raportu przed pokazywaniem go innym ludziom?
Nie. Kompletnie nie. No wiesz, to nie był świeży raport. W sensie to... Czekaj, coś cię przydzieło? A nie, jesteś, dobra. To nie było coś takiego, że ja to dopiero wdrożyłem i muszę spojrzeć, zanim pokażę. Wiesz, to już działało ileś tam tygodni. Wiedziałem doskonale, jaka jest z tego stabilność i tak dalej. I wiesz, nie czułem w ogóle potrzeby, wiesz, nie wiem, malowania trawy na zielono, sprawdzania, czy na pewno działa. Po prostu było dobra, siadamy, pokażę wam, jak wygląda w tym projekcie raportowanie. No i akurat
pokazałeś.
Klikam sobie i pindola pokazałem. No.
To elegancko. Nie, to elegancko. To ja takiej tak zabawnej historyjki to chyba nie mam. I bym chyba, nawet bym się postarał, to bym chyba takiej nie wymyślił. W sensie to się musiało wydarzyć naprawdę, żeby coś takiego
to jest,
powiedzieć.
Wiesz co, ja już w zeszłym roku, nie w zeszłym, dwa lata temu, w 2022 jak się kończył, to w grudniu się śmiałem, że jakby mnie spotykają takie rzeczy. Ja nie wiem dlaczego tak jest, ale tak samo jak lecieliśmy do tej Brukseli i zawracaliśmy w połowie, gdzie chwilę wcześniej opowiadałem ludziom o tym, że moja koleżanka zginęła w katastrofie i ja to zacząłem wykorzystywać jakby jak wracaliśmy. Mhm. Albo ilość chorób w mojej rodzinie i kiedyś jak rozmawialiśmy z prezesem i tam się wiesz, nawarstwiał każdy. To po prostu tak jest, że ja chyba takie historie przyciągam. I w sumie się nie dziwię, że mi się to przydarzyło. No przynajmniej jest zabawnie, no nie nudzę się w życiu.
Jest to wspominać przynajmniej, tak jest. I to jeżeli chodziłoby o moją drugą historyjkę, ta jest taka grubsza i tu już były tam poważne konsekwencje tego, co się tam odwaliło. I to już miało miejsce w poprzedniej pracy, gdzieś tam w poprzedniej firmie, więc Makolabu to nie dotykało. Mhm. A sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że ja gdzieś tam, jeszcze będąc na studiach, dołączałem sobie do tej firmy, zaczynałem swoją pierwszą robotę. Przyszedłem pierwszy dzień onboardingu, już na drugi dzień od razu do klienta, do biura klienta, w sensie siedzieć tam, świrować pawiana, że jestem nie wiadomo kim, z nie wiadomo jakim doświadczeniem. I pomóc tam w testowaniu. Jak się później okazało, firma, dla której pracowałem, wygrała bardzo duży przetarg na bardzo duży projekt dla dużego polskiego klienta. Ten projekt był tak duży, że został podzielony na takie dwa duże zespoły, gdzie tam 3/4 firmy praktycznie pracowało na tym dużym projekcie. I on był podzielony na dwa kawałki. Jeden z kawałków to ten właśnie, w którym byłem ja na początku, czyli wyjazd do klienta i pomóc klientowi w testowaniu jego aplikacji. On już miał jakieś tam stworzone, miał swój dział IT, a dość tam to nie za bardzo działało, więc mieliśmy pomóc w testowaniu i naprawianiu tego. A drugi zespół w tym samym czasie zabierał się już za implementację tych samych systemów, tych samych aplikacji, tylko w nowych technologiach, żeby było wydajniej, szybciej i tak dalej, i tak dalej. No dobra, więc ja tam pojechałem do tego biura, coś tam sobie poświrowaliśmy, potestowaliśmy, porobiliśmy przez 3 miesiące. Niewiele nam się udało gdzieś tam uratować to. No i po powrocie do firmy, już pracowałem wtedy właśnie z biura z tej firmy, w której pracowałem, dołączyłem do tego drugiego etapu, czyli testowania tych nowych wersji tego samego, co testowałem gdzieś tam u klienta. No i ogólnie sytuacja była taka, że przez to, że to był tak duży system, a robili tam 3/4 ludzi w całej firmie to byli studenci. To byli studenci, klient duży, olbrzymie pieniądze. To byli studenci. I no więc sobie gdzieś tam rzeźbiliśmy, ale średnio nam to szło. Nie będę oszukiwał, to nie tak, że byliśmy jakimiś tam orłami czy kimkolwiek. No i klient powoli zaczął się denerwować. My jako QA, no to my byliśmy po prostu zieloni. Ja pierwszy raz w ogóle widziałem automat na oczy, a stawialiśmy tam 4 e-commerce, 4 sklepy, które sprzedawały to samo, tylko pod różnymi, nazwijmy to, barwami w różnych cenach, jeśli tam powiedzmy, że były te tiery produktów. Mm-hmm. I to były 4 niemal te same sklepy, więc tak naprawdę to wszystko można byłoby zautomatyzować, bo nawet lokatory były praktycznie te same, mm-hmm. gdzieś tam się różniło stylowanie czy coś, no ale u nas tego nie było w ogóle, nikt, bo nikt nawet nie wiedział, że coś takiego jak automatyzacja istnieje. Ja dopiero gdzieś pod koniec tego zacząłem się bawić i to też jeszcze w tym wyklikiwanym Selenium. Nie wiem, czy pamiętacie takie co to... No to było tragiczne w ogóle. No straszne to było, ale zacząłem gdzieś to tam robić. No i finalnie ten cały development był powolny, drogi w opór, błędogenny. No tragedia. Jeszcze do tej pory pamiętam, jak pojechałem na tym... mieliśmy zrobić szkolenie klientowi. No i że ja tam byłem, powiedzmy, w miarę oblatany, bo byłem od samego początku tego projektu do tam, powiedzmy, końca. No to Paweł, jedź im, zrób szkolenie. Ja mówię, co? No mówię, no ty wiesz, o co chodzi, pojedziesz, zrobisz szkolenie. Ja mówię, dobra, dobra. Pojechałem, młody studenciak. Robię to szkolenie, kurde, ja co nie kliknę, to się wywala, nie? Ja coś mówię, że tu się ustawia promocję, tak, oni klikają, no ale tu nie działa, tu nie działa. Tu... I zamiast szkolenia to się zrobił taki backhunting po prostu, nie? Mm-hmm. No wstyd. I jeszcze tym bardziej, że ja bym tą firmą, która sprzedaje ten soft i przyjeżdżam sprzedawać takie badziewie. No dym był niemiłosierny. I finał tego projektu był taki, że firma go straciła, w sensie ta, dla której pracowałem, tak? Klient się w końcu tak zdenerwował i powiedział, że takim łachmaniarzom to nie będzie za to płacił. Finalnie chyba nawet to się skończyło na sprawie w sądzie, bo my tam, wiadomo, na papierkach to wszyscy są bardzo ładni, eleganckie, kolorowi i my byliśmy gdzieś tam sprzedawani jako specjaliści, nie wiadomo co, że zrobimy w tym terminie, takie super elegancko, a to ani wydajności nie trzymało, ani w ogóle UI, ani zakresu funkcjonalności, no nic to nie trzymało i to zarówno było kulawe pod stroną developmentu, jak i pod stroną QA-owym, pod tym jakby względem QA-owym, u nas jak pod koniec projektu poprosili nas, no dobra, to my sobie to przejmujemy, no dajcie nam kod, zapłacimy wam tyle już i to w mandu zostawcie nas w spokoju. Mówimy, no dobra, no to oni do nas, a dajcie nam dokumentację testową, no nie, a my takie, ale co? No dokumentację testową, no my, ale co? No i wyszło na to, że gdzieś tam coś na po nocach, tam było tyle nadgodzin, żeśmy tam robili, że to głowa mała. No ale gdzieś tam po nocach urzeźbiliśmy jakieś naprawdę kulkę, nie powiem z czego. I tak to oddaliśmy. Właściciel, mimo iż to był polski klient, jakby całą siedzibę miał w Polsce, w Warszawie, to właścicielem jakby takim bezpośrednim był pan z Chin. On tam mówił, to już taki chiński Polak, że tak, tujmy, tak, pan z Chin. Normalnie już mówił po polsku i ten. No i jak on to zobaczył, jak przyjechał do naszego biura. Ja pierdicze, tam były ściany, mieliśmy tak, biuro było w miarę małe, ale ściany z karton gipsu. Jak tam się zaczęła awantura, to cały open space, wszyscy ludzie, którzy pracowali przy tym projekcie, słyszeli te joby, jakie dostawaliśmy takim pół polskim, pół chińskim, no po prostu była masakracja. No i finalnie to gdzieś tam straciliśmy i firma podniosła się, po prostu zmieniła branżę, dla której zaczęła pracować i jakoś z tego wyszło, ale puentą moim zdaniem z tego typu realizacji projektów jest to, że nie da się pewnych projektów realizować ograniczonymi zasobami, że tak to ujmę. Tak? Nie chodzi mi tutaj bezpośrednio o zasób taki, że liczba głów w projekcie, tak? No bo ludzi, studentów mogliśmy dostawiać w opór, bo każdy chciał gdzieś tam sobie ten pierwszy wpis w CV mieć. Natomiast takich, jeżeli prowadzimy takie duże projekty, które są gdzieś tam dla poważnych graczy, że tak to ujmę, dla poważnych biznesów i jest za to brane poważne, są za to brane poważne pieniądze, a nie gdzieś tam jakieś drobne, no to jednak trzeba ten poziom jakiś seniority, tego profesjonalizmu trzymać. Tutaj to nie miało miejsca i gdzieś tam takie chyba jest zalecenie, że jeżeli z QA-owej już typowo perspektywy, jeżeli jesteśmy dostawiani do takiego projektu, no to warto jest gdzieś tam stukać górę, że tak to ujmę, że ktoś doświadczony, ktoś o dużym doświadczeniu powinien brać udział w tym projekcie, tak, że to nie możemy być pozostawieni sami sobie i macie, tutaj była jakaś referencja robiona 2 lata temu, trochę outdated, ale coś z tego urzeźbicie, no nie urzeźbicie, tak, jeżeli nikt was nie pilnuje i robicie coś tylko na tą tak przysłowiową małpę, klepiecie to, jak to było kiedyś klepane, no to raczej to się nie może udać, tak. Także zalecam, jeżeli trafiacie do takich projektów albo już w takim projekcie pracujecie, no to pilnujcie, żeby jednak ktoś was jakkolwiek pilnował. Jeżeli nie macie takiej możliwości, no bo też są i takie projekty, takie firmy, gdzie gdzieś tam tego nie ma, no to jakkolwiek walczcie o to, żeby to się finalnie jednak zadziało, bo no może być taka sytuacja, że firma, dla której pracujemy, straci tego klienta, a co za tym idzie, straci pieniądze i no może nie być różowiutko, tak?
A to na pewno może być też stresogenne, jeżeli trafiacie do takiej firmy, chcecie rozwijać skrzydła, uczyć się fachu, a trafiacie do projektu, w którym musicie udawać specjalistów, a jest to wasza pierwsza praca.
Tak jest.
To na pewno jest środowisko, z którego warto byłoby jednak się jakoś ewakuować, jeżeli nie ma żadnej osoby, od której moglibyście się uczyć. Wiadomo, nauczycie się kupę rzeczy przy tym, ale stresu, ile też wyłapiecie, no to nie wiem, czy to jest równomierne. Ja sobie tak myślę o tych wpadkach. To jest tak, że każda taka wpadka, czy przepuszczona, bo powiedzmy takie wpadki, czy to zabawne, czy niezabawne, one są tak naprawdę bardzo dużym generatorem stresu w momencie, zwłaszcza im wcześniej jesteśmy, tym mocniej będziemy przeżywać te wpadki. Jako przykład myślę, że jeżeli teraz, zakładając nasz experience, jaki mamy obaj w tym momencie, jeżeli nam by się teraz wpadki zdarzyły takie na prodzie, że coś byśmy wysypali, no i wiadomo, to też nie jest nigdy czarno-białe. Jeżeli byśmy wyjebali komuś system, którego postawienie na nowo kosztowałoby dziesiątki tysięcy dolarów, no to wiadomo, że byśmy byli troszeczkę posrani przez taką wpadkę, tak? Ale jeżeli by to była, powiedzmy, taka zwykła wpadka, jakiś błąd, który de facto jakoś bardzo nie wpływa na coś, tak? Na przykład zresetowanie tego poda czy coś takiego, to myślę, że teraz jakby się to zadziało, to zhandlowanie tej sytuacji to jest moment, jakby też wytłumaczenie klientowi, ups, sorry, bo robiłem to i tamto, nie wiązałoby się wcale z jakimś turbo dużym stresem, a kiedyś wiązałoby się z ogromnym stresem, tak? Tak samo ja to widzę po ludziach, którzy dopiero wchodzą jakby w branżę, wchodzą dopiero w takie poważne projekty i przepuszczają, powiedzmy, swój pierwszy błąd na proda. To jest zazwyczaj ja. Byłem tam, nie sprawdziłem tego. No i spoko. Nauczysz się, nie? Jakby wyciągniesz z tego lekcję. I na przykład ja teraz, jak widzę, że ktoś popełnił błąd, to wręcz się cieszę. Mówię, super, to jest najlepsze, co mogłaś osiągnąć w tym momencie. Popełnić błąd, wyjebać się na plecy. To jest coś, no, ja mam ulubiony cytat z filmu. Każda porażka jest nawozem sukcesu. I tak trzeba o tym myśleć, dlatego ja wiem, że to się łatwo mówi, hej, nie stresuj się tym, nie? Bo jakby wiadomo, jakby tak działało, to bym był najlepszym psychoterapeutą na świecie. Stresujesz się ty? No co ty, Paweł? Nie stresuj się. I to jakby ci miało pomóc, no to by było wszystko super, nie? Ale myślcie o tym. W sensie nie traktujcie porażek jako porażek w takim kontekście, że o Boże, jestem najgorszy, najgorsza, zepsułam coś, już mi nikt więcej nie zaufa. Nie, ja absolutnie nie. Potraktuj to jako naukę, co możesz robić lepiej w następnej sytuacji. Tak, jeżeli, a to jest tak naprawdę, to dotyczy wszystkiego. Jakbyśmy trenowali piłkę nożną i trenowali rzuty wolne, to jakbyśmy na meczu skiepścili rzut wolny i byśmy piłkę wyjebali w trybuny, to nie znaczy, że już mamy nie próbować kopać jeszcze raz tego wolnego, tylko a dobra, kopnąłem za mocno, to może teraz troszkę lżej. No i tak samo jest tutaj. Jeżeli przepuścimy ileś rzeczy, to po prostu weźmy kartkę, długopis, spiszmy sobie, co zrobiliśmy, w jakiej kolejności, i może przelanie tego na jakiś papier pokaże nam, otworzy nam oczy, co zrobiliśmy źle, co mogliśmy zrobić lepiej. I chciałbym, żeby z każdej takiej porażki właśnie, wpadki, była wyciągana taka lekcja, niezależnie jak poważna ta wpadka jest. Bo wiadomo, że jeżeli to będzie bardzo gruba wpadka, to prawdopodobnie jak nie wy, to zespół za was wyciągnie wnioski, co można zrobić lepiej i oby to nie było tak, że po prostu inną osobą będą robić te rzeczy. Ale nawet jeżeli to jest jakaś mała rzecz, jakieś małe przepuszczenie, to po prostu warto to przeanalizować. Nie mówię, że od razu warto wywracać workflow do góry nogami i tak dalej, ale warto przeanalizować, co się stało i po prostu spróbować to ogarnąć lepiej, tak? Nikt nie powinien w zespole mieć, przynajmniej mówię, nie powinien, tak? Bo to, czy będzie miał, czy nie będzie miał, to nie jestem wróżbitą Jakubem, ale w momencie, jeżeli popełnimy jakiś błąd, to zespół raczej nie powinien mieć takich personalnych problemów, tylko raczej będzie chciał poznać action pointy, jakieś usprawnienia co do tego, jak będziemy do takiej sytuacji podchodzić w przyszłości. A czasami jest przecież tak, że powiesz, no dobra, okej, przepuściłem to, ale zobaczcie, jakby wszystkie inne moduły, które miały być sprawdzone, były sprawdzone, czasu było tyle. Tak naprawdę jakbym cofnął czas, zrobiłbym dokładnie to samo, bo to, co przepuściłem, tak naprawdę jest trywialne, nic nas to nie boli. Klient zauważył, ale tak naprawdę sam nie chce, żebyśmy to naprawiali jakoś turbo szybko, więc co nas to boli, że klient to zauważył? No, trudno, jest to jest, ale cały system działa na przykład, nie? No to tu warto po prostu też podchodzić do tego w taki sposób, że to, co jest naprawdę istotne, to brać pod uwagę i nie robić rewolucji na hura tak naprawdę.
Tak jest, podpisuję się pod twoimi słowami, bardzo fajnie to ująłeś i też gdzieś tam jestem za tym, żeby nie upancerniać się ani w jedną, ani w drugą stronę, w sensie w jedną to co mówię, żeby nie od razu zmieniać, jest to workflow, nie wiadomo co robić, kombinować, żeby to się nigdy więcej w życiu nie powtórzyło, bo to się może powtórzyć, natomiast gdzieś tam, jeżeli to nie jest jakiś turbo krytyczny, nie generuje nie wiadomo jakich strat, to też nie ma się jak bardzo przy tym przejmować, a też żeby z drugiej strony nie zacząć podchodzić do tego na zasadzie, a co się może stać? No to się stanie. Tak. Popsuje się? No tak. To się popsuje. Trudno, nie? No nie, tak też tak. Starajmy się jednak nie podchodzić. Trzeba jednak to ryzyko szacować, sprawdzać, czy możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić, czy nie. Jeżeli nie, no to faktycznie starajmy się, żeby takich rzeczy gdzieś tam nie przepuszczać, żeby uskuteczniać swoje procedury, gdzieś tam przejścia, workflow, czy sposoby techniki i weryfikacji. No jeżeli wiemy, że coś trywialnego może przejść i finalnie nie zrobi tam nam jakichś tam wielkich szkód, to też nie starajmy się na to upancerniać, żeby jednakowoż to za każdy błąd sześciutko co do jednego wyłapać, no bo ani to się nie opłaca, ani to nie przyniesie jakichś tam takich wewnętrznych korzyści, tak mi się przynajmniej wydaje, tak, że znaczy niektórzy czerpią z tego satysfakcję, a nie powiem, że nie, jak znajdą wszystko, co się tylko da, ale na dłuższą metę to chyba jest męczące, tak mi się przynajmniej wydaje. Dążenie do takiego idealizmu, ale o tym to już chyba parę razy mówiliśmy, więc,
tak, tak,
więc nie będę tak. Jakoś tym się nad tym rozwodził za bardzo.
To miał być krótki odcinek.
jak zwykle. To miał być jak krótki zwykle. Odcinek, tak jest.
Jak zwykle. Mam nadzieję, że się podobało, bo trochę ciekawych rzeczy powiedzieliśmy. Nawet jak nie mamy w sumie jakiegoś takiego, widzę, sztywnego odcinka, w którym, znaczy takiego sztywnego tematu, o którym będziemy mówić, to jakieś wartościowe rzeczy przemycamy. Także dziękujemy bardzo za obecność dzisiaj. Przepraszamy za przerwę świąteczną, chociaż no, przepraszamy. Co, słyszymy się za tydzień. See ya.
Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.